Chwała i dzięki Panu za ten przywilej, że znowu możemy być tutaj, aby uwielbiać Pana, aby słuchać Słowa, budować się nawzajem, napominać, pocieszać. Czegokolwiek potrzebujemy, to może Bóg nam dać. To chce nam dać. Jeśli tylko moglibyśmy wierzyć, oglądalibyśmy chwałę Bożą, to On powiedział. I w to możemy z całego serca wierzyć. Naprawdę nie zależy to od niczego innego, jak od naszej niewiary, gdy Bóg nie może się objawić. Wszystko, co Bóg kiedykolwiek uczyni, to On już w Chrystusie uczynił. Musi to tylko być objawionym. To stało nam się wielkim, tak jak Bóg się sobie odpoczął po stworzeniu i wszelka Jego praca była uczyniona, wszystko funkcjonowało i aż do dzisiejszego dnia. Tak Pan po tym, gdy dokonał zbawienia, zasiadł po prawicy majestatu Bożego. On usiadł. To dzieło było dokonane i On czeka odtąd, aż wszyscy wrogowie będą złożeni u podnóżka Jego stóp. W tej cudownej pieśni to śpiewaliśmy, że jeden pozostanie królem, gdy wszystko będzie położone. Jeden będzie żył, gdy wszystko umrze. Jezus ten mocny, który wszystko przezwyciężył, który nam odkupił dziedzictwo w niebie. I w ostatniej zwrotce to brzmi: tutaj jest Immanuel przed swym zastępem, który zbór sam sobie zachowuje. On w pośrodku jako ochrona pozostanie przy nas aż do końca świata. On jest ten sam wczoraj i dzisiaj i na wieki. Potężny w boju. Ten duchowy bój nie rozpoczął się dopiero wczoraj, ale już wcześniej. I rozpoczął się w górze i na dole jest dokonywany i znowu w górze się skończy. I jak to według Pisma w Objawieniu 20 jest napisane, gdy będzie zabrany zbór i wielki bój będzie w niebie i potem ten anioł uchwyci diabła i zrzuci go w dół. To będzie wspaniały dzień. Ja cieszę się. Ja nie jestem złośliwy, ale w tym dniu będę także się śmiał. Myślę, że wtedy wypełni się to słowo, że usta będą pełne śmiechu i język uwielbienia, gdy w końcu raz z tym przeciwnikiem Bożym będzie rozliczony. I On jest także naszym przeciwnikiem. Mam teraz pozdrowienia do przekazania od zewsząd. Wiecie, miałem 4 tygodnie odpoczynku i w pierwszym weekend, gdy tam byłem, przejechałem 1040 kilometrów. W drugi weekend byłem tutaj. W międzyczasie wielki grad powgniatał blachę na moim samochodzie. A w trzeci weekend przejechałem 1065 kilometrów. I możecie sobie wyobrazić, co to ten odpoczynek mi przyniósł. Ale to było wszystko wartym tego. Wiecie, miłość Boża prowadzi nas, pędzi nas. I Paweł mówi, gdzie byłby ktoś w potrzebie, a ja nie współczułbym jemu. Gdzie ktoś odczuwa braki, a on nie byłby, nie brałby w tym udziału. Ta łączność między sobą i z Bogiem pozwala nam odczuć, że radość i cierpienie dzielimy z sobą razem. I ja rzadko tak odczułem, jak właśnie w tych ostatnich tygodniach, jak głęboka ta społeczność między wierzącymi może się stać i coraz serdeczniejsza jest. I to musi być jeszcze wiele, wiele lepiej. Jeszcze wiele lepiej musi to być, się stać. I w tych słowach, które były czytane, w tych wierszach, kilka rzeczy zauważyłem. Nie będziemy w tym wszystkim się zagłębiać, dlatego że chciałbym przeczytać jeszcze psalm przed modlitwą, ale to, co tu zauważamy, to jest ten fakt, że dwie inspiracje tak krótko po sobie mogą następować. Nie wiem, czy w tych wierszach, od wiersza 16 do 23, czy tam jest 5 minut między tym, tego nie można powiedzieć. W jednym momencie stoi Piotr pod inspiracją Ducha Świętego i wypowiada objawienie Boże: Ty jesteś Chrystus, Syn żywego Boga. Pan potwierdza go i mówi: ciało i krew tobie tego nie objawiły, ale mój Ojciec, który jest w niebie. I tylko krótko, jak już mówiłem, 3, 4, 5 minut potem ten sam Piotr bierze Pana na stronę i mówi do Niego. I tu jest napisane u Mateusza 16, 22. A Piotr, wziąwszy Go na stronę, począł Go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I jak wszyscy czytaliśmy, Pan powiedział, a on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi. I wygląda na to, że on szedł, ale odwrócił się, że Piotr szedł za nim i mówił, a on, obróciwszy się, nie powiedział: idź, Piotrze, ode mnie, ale rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Jak blisko mogą te rzeczy leżeć od siebie, jak ciasno za sobą mogą naśladować. Wszystko jest inspiracją, co jakkolwiek z Królestwem Bożym jest złączone, związane. Ale tutaj po raz pierwszy w życiu zauważam to w tym kontekście, te słowa i te pojęcia. Tutaj zgorszenie i pułapka i tak dalej. I gdy jedną stronę tylko odwrócimy i czytamy w wierszu 18, tam czytamy od wiersza 6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Tutaj to idzie o krok dalej. Tutaj temu słowo zgorszenie jest przydzielone to słowo zwiedzenie. Te zgorszenia są zwiedzeniem, tą fałszywą inspiracją. To, co nie jest według woli i Słowa Bożego. Biada wszystkim tym ludziom, którzy oddają się temu, aby stawiać na drodze ludowi Bożemu przeszkody, pułapki i zgorszenia przez zwiedzenie. I Biblia mówi, oni są zwodzeni i zwodzą dalej. Czym są wszystkie te fałszywe nauki? To są fałszywe inspiracje. To są duchy, które przychodzą na ludzi, czy władają ludźmi i przez nich mówią. Ale tak samo rozpoznajemy, jak ważnym to jest, aby zawsze biblijnie mówić, nawet gdy nie pasuje to do naszego konceptu, do naszego planu. U Piotra był to ten przypadek. Piotr wierzył, że Pan był Mesjaszem i że postanowi swe królestwo, obwoła swe królestwo i on chciał, aby on pozostał. I nie zrozumiał tego, że Królestwo Boże jest wiecznym królestwem i że tak jak my teraz żyjemy, nie możemy wiecznie żyć, ale starzejemy się i umieramy. A więc Pan musiał, aby móc sporządzić Królestwo Wieczne, wpierw dać wieczne życie tym, którzy z Nim wiecznie mają żyć w Jego Królestwie. Ale tego jeszcze Piotr nie mógł przedtem widzieć. To było zbyt świeżym dla niego. I tak dobrze to myślał. I to dobre myślenie, te dobre zamiary, to było od szatana. I Pan powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Innymi słowy, to, co teraz ty tu przedkładasz, to nie jest w woli Bożej, zgodnie z wolą Bożą, lecz tak, jak to po ludzku jest myślane. I już się to stało. Pan postawił to jasno i nazwał to po imieniu. To, co czego większość w ogóle nie rozumie, to jest ten ostatni wiersz w 16 rozdziale. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Ilu wie, co jest przez to myślane? Czy macie to dobrze w pamięci? Brat Branham to wyraźnie powiedział, gdy Pan się Janowi na wyspie Patmos objawił, stąpił tak, jakim on będzie, gdy rozpocznie panowanie królewskie. Dlatego to wyrażenie Jana i to chciałbym wam przeczytać, abyście wiedzieli, że jest to w objawieniu w pierwszym rozdziale napisane. Objawienie, pierwszy rozdział, wiersz piąty. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. To jest to słowo, a ja szukam jeszcze drugiego słowa, gdzie on to mówi. Właściwie chciałem 9 wiersz czytać. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Tak jak Jan naszego Pana tam w całej tej chwale widział, Jego oblicze świeciło jak blask słońca. W tym opisie, w tym przeżyciu Takim Pan będzie, gdy rozpocznie panowanie. A więc to słowo się urzeczywistniło. Jan żył jeszcze i z pewnością wielu z tych, którzy tam wtedy stali, jak Pan to mówił tutaj, i oni byli jeszcze przy życiu. Gdy Pan się w ten sposób zstąpił i Janowi na wyspie Patmos się objawił, takim jak zstąpi, gdy rozpocznie panowanie. I było jeszcze jedno słowo, które zauważyłem. U Mateusza 17 rozdział, wiersz 17. A Jezus, odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. Znacie to wydarzenie. Tam był pewien człowiek, który przyprowadził swego syna, chłopaka, który był opętany, miał padaczkę i tak dalej. I oni nie mogli, ci uczniowie nie mogli go uzdrowić. I on się rozgniewał w duchu. Nie z powodu niewierzącego świata, ale z powodu tych swoich, którzy tak długo z nim byli i nie byli jeszcze w stanie temu duchowi nakazać, aby wyszedł. I Pan się rozgniewał. I tutaj w wierszu 17 jest napisane: I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus, odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotnej, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. To jest słowo, które przybija nas do ziemi i znowu nas stawia. Uczniowie długo chodzili z Panem i oglądali tą chwałę. Oni byli, Jan, Jakub i Piotr byli z Panem na górze. I może dlatego to się nie stało, dlatego że tych trzech nie było przy tym. Może tylko oni mieli tak wielką wiarę. Ale jakkolwiek to było, ci inni także byli uczniami. I Pan mówi tutaj: Dla niedowiarstwa waszego nie mogliście wypędzić tego ducha, złego ducha. Musimy w pełni wziąć to do serc naszych, tą naganę. I gdyby Pan dzisiaj do nas przyszedł i mógłby słyszalnie z nami mówić, i my wszyscy z naszymi potrzebami, problemami i z naszymi nieuzdrowionymi chorobami i nierozwiązanymi problemami, ze wszystkim, co z sobą nosimy, wokół nas widzimy, gdybyśmy tak stali i gdy On by mógł jasno i wyraźnie z nami mówić, tak jak wtedy, mógłby, wtedy by jasno powiedział, to zależało tylko od waszego niedowiarstwa, od niczego innego, nic innego. I ta małowierność jest bliższa niewiary niż wiary. I to jest ten wielki problem. Myślę, że Pan jest zasmucony z powodu nas, dlatego że my jesteśmy małowierni. Dlatego, że nie odważamy się uchwycić Boga za słowo i każdą obietnicę w pełnym oczekiwaniu jako realność przed nami widzieć wypełnioną wierzę przed nami. Pan mówi przecież tutaj, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy jest bardzo małe, jedno z najmniejszych ziarenek. Ja nie jestem ogrodnikiem, ale ziarnko gorczycy jest na pewno małym ziarenkiem. Pan mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, wtedy wypowiedzcie to, a stanie się. I my zajmowaliśmy się już tym i dość często podkreślaliśmy, że Pan na końcu dni jeszcze raz się chce uwielbić i potwierdzić swoje słowo. Czy On zstąpi widzialnie z nieba i coś uczyni? On będzie musiał Ciebie i mnie użyć, Twoich i moich ust, Twoich i moich stóp, Twoich i moich rąk, Twojej i mojej wiary. Bóg ma ciało. Pan wykupił sobie zbór i zbawił, aby swoje dzieło przez niego kontynuować. I gdy takie słowa tu czytamy, wtedy przenika nam to aż do szpiku i widzimy w tym, co Pan Piotrowi powiedział, który miał objawienie od Boga o Chrystusie. Chcę Tobie dać klucze Królestwa Niebios. Teraz pytam się Was naprawdę dzisiaj wieczorem, gdy Bóg nam z łaski to samo objawienie Jezusa Chrystusa darował, czy nie dał nam także tego klucza Królestwa Niebios? Czy nie darował nam przez to tego Bożego pełnomocnictwa? Czy to jedno od drugiego jest do rozdzielenia? Czy możemy powiedzieć, jak twierdzimy, ciało i krew tego nam nie objawiły, ale Ojciec, który jest w niebie? Czy możemy z jednej strony rościć to prawo do wielkiego objawienia, które Bóg nam darował i do tego objawienia Jezusa Chrystusa bez tego, żeby mieć to drugie, mianowicie tego klucza Królestwa Niebios? Jeżeli mam klucz do samochodu, mogę jechać. Gdy go mam do tej sali, tutaj mogę wejść. Gdy mam do Królestwa Niebios, wtedy mam przystęp, dostęp. Wtedy nie stoję na zewnątrz. Wtedy mogę wejść. I to jest ten punkt, który Bóg nam jasno musi wyjaśnić, że Boże objawienie nie jest jakimś rozmyślanym według rozumu, ale że z tym Bożym objawieniem także Boże pełnomocnictwo jest związane. I z tym ta zdolność, aby w Królestwie Bożym w imieniu Pana czynić, działać, nie w swej własnej rzeczy, w sprawie, nie we własnym imieniu, ale w sprawie Bożej, w imieniu Pana działać. Czy kiedykolwiek już to tak wyraźnie zauważyliśmy, że te obie rzeczy przecież należą razem? I ja mówię Tobie, Ty jesteś Piotrem, ale nie na Tobie, ale na tej skale, na tym objawieniu Jezusa Chrystusa. Jezus jest skałą. Co jest napisane w 1 do Koryntian 10? Od wiersza 1 do wiersza 3. Chrystus był już tą skałą, która towarzyszyła ludowi izraelskiemu, którą uderzył Mojżesz i z której wypłynęła skała. A więc Chrystus, ta skała, tutaj na tej skale chcę mój zbór budować, a bramy piekieł go nie przemogą. chcę Tobie dać królestwa, klucze do Królestwa Niebios. I to, co na ziemi zwiążesz, to i w niebie będzie związane. Boże pełnomocnictwo w łączności z objawieniem Jezusa Chrystusa. Ja chcę budować mój zbór, mówi Pan. Ale ta służba ma być wykonywana przez mężów Bożych, którzy to objawienie Jezusa Chrystusa otrzymali. I to musimy sobie dać powiedzieć, że my nie tylko jesteśmy słuchaczami i słuchaczami i słuchaczami Słowa Bożego możemy pozostać, ale musimy raz stać się czynicielami Słowa Bożego. To się nie da inaczej. Musimy postawić się temu zadaniu Bożemu i to za wszelką cenę. Wiecie, ja chciałem przeczytać ten psalm. W ogóle nie wiedziałem, że dzisiaj tutaj takie słowo z Mateusza będzie czytane. Ja przedtem tutaj tego nie czytałem. Co to było? Psalm 12 chciałem czytać. I teraz jesteśmy tutaj, przy tym potężnym Słowie Bożym. I Pan chce dzisiaj wieczorem nam powiedzieć to, co wtedy myślałem i powiedziałem, to myślę i mówię dzisiaj. I my możemy spolegać na tym. Ludzie, którzy to Boże objawienie Jezusa Chrystusa otrzymali, oni dożyją tego budowania zboru i wszystko, co Bóg przyobiecał zborowi, do tego mamy dostęp, bo my nie jesteśmy gdzieś na zewnątrz Królestwa Bożego, ale wewnątrz Królestwa Bożego. I jest nawet napisane, że Królestwo Boże nie przychodzi z tym zewnętrznym, ale to jest wewnątrz was. Wielu myśli, że wszyscy ci faryzeusze, którzy pytali przedtem Pana, że Pan do nich powiedział. O nie, tam było jeszcze więcej ludzi, nie tylko faryzeusze. Zawsze to było tam mieszane społeczeństwo, ale Pan przemawia do tych swoich i On dzisiaj wieczorem chce nam to głęboko w sercu do serca położyć. Wpierw objawienie Jezusa Chrystusa, budowę zboru Pana, boskie pełnomocnictwo i dostęp do wszystkich rzeczy, które w Królestwie Bożym muszą być, które należą do Królestwa Bożego. Może w związku z tym jest do zrozumienia, dlaczego Pan powiedział na końcu ta Ewangelia o Królestwie. To jest to jedyne miejsce, gdzie ta Ewangelia z Królestwem jest złączona, związana. W innym przypadku to jest Ewangelia Boża, Ewangelia Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, jak moja Ewangelia brzmi. Zawsze Ewangelia. Ale tam Ewangelia Królestwa, o Królestwie. Ewangelia Królestwa. I o to się rozchodzi. Królestwo Boże, zbór Boży, wypełnienie się wszystkich obietnic, które należą do Królestwa Bożego. I dzięki Bogu my jesteśmy wewnątrz tego. I rościmy to prawo do wszystkiego, co Pan nam przyobiecał. I naturalnie musimy zważać na to, abyśmy nie mieli żadnego zgorszenia, abyśmy nie mówili czy nauczali niczego, na czym mogliby ludzie się mogli potknąć czy upaść. I ja dzisiaj wieczorem mówię, i pisałem to już w jednym okulniku, jak bardzo jest twierdzone, że Pan przyjdzie w tym roku i z jakim naciskiem, szczególnie lipiec został tutaj podkreślony i tak dalej. I o ile wiem, już przeminął ten miesiąc i ja jeszcze raz to tak dokładnie słyszałem, jak ta siostra, która po prostu usłuchała tego, co mówi diabeł, przez miłych braci, którzy się uśmiechają. I gdybyśmy widzieli wroga, nie wierzę, że on robi groźną twarz, bo wszyscy byśmy się wystraszyli, ale z uśmiechem przynosi te rzeczy. I ta droga siostra po prostu uwierzyła w to, że Pan w lipcu przyjdzie. I ona powiedziała, ja nie jestem gotowa. Ja oszukiwałam i pozostanę tutaj, a inni będą zachwyceni. Tego nie mogę znieść. Ludzie w tak głęboką rozpacz są wrzucani. Co mówi Paweł do Galacjan? Kto was oszukuje, niech będzie czym chce, ten otrzyma swój wyrok. Ludzie, którzy wierzących zwodzą, stają się im zgorszeniem i stawiają sidła. To mówię wam dzisiaj na podstawie Słowa Bożego. Oni tego dnia za każdą duszę będą musieli odpowiadać. I dlatego kładziemy tak wielką wartość na czyste zwiastowanie Słowa Bożego. I gdy Paweł już pisał wtedy, prorocy mogą mówić dwóch albo trzech. I wszyscy mają wyrobić sobie opinię o tym, mają tą sprawę osądzić. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza, tam, gdzie jest najgłębiej. Myślę czasami o tym z wielkim bólem i kto za wszystkie te zamordowane dusze, zatrute dusze będzie musiał tego dnia odpowiedzieć. Dla takiego człowieka byłoby naprawdę lepiej, gdyby nigdy nie żył. Byłoby lepiej, gdyby taki człowiek nigdy się nie narodził. Byłoby lepiej. Jak czytaliśmy, co by pomogło człowiekowi, gdyby cały świat zdobył, a poniósł szkodę na swojej własnej duszy? Ilu ludzi poniosło szkodę na swej duszy? O, abyśmy potrafili trzymać nasz język na wodzy i mówili tylko wtedy, gdy Bóg mówił, a w innym przypadku mówili tylko o pogodzie i cokolwiek nas interesuje. Naprawdę byłoby lepiej, często, gdyby wierzący mówili o jakichś świeckich rzeczach, jeżeli nie są przez Boga do tego przeznaczeni, aby mówić o duchowych rzeczach i powiedzieć nauczająco to, co Bóg naprawdę powiedział. Niech sobie nie wyobraża każdy, że jest nauczycielem. Wpierw trzeba być pouczonym od Boga. I tak jest napisane. Oni wszyscy będą nauczeni przez Boga. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść. Wyobraźcie sobie, one muszą przyjść. To należy do czasu końca. I Pan mówi w tym rozdziale 24, gdyby było możliwym i wybrani byliby zwiedzeni, zgorszenia i tak dalej muszą przyjść. Czy ludzie się nie zgorszyli przemową Pana i odwrócili się? Wielu także zgorszyło się tą przemową Pana w tym czasie. Oni nie byli gotowi, aby się Bogu podporządkować. Kto podporządkowuje się Bogu? Ten, kto skłania się pod Jego Słowo. Istnieje tylko jeden. Tylko Bóg stoi ponad swoim Słowem. Wszystko inne stoi pod Jego Słowem. Ty i ja i my wszyscy mamy się postawić pod Jego Słowo. On sam stoi ponad swoim Słowem. Czuwa nad tym, aby się wypełniło, abyśmy w to wierzyli. Wszyscy inni stoją pod Słowem Bożym. Tam nie ma ani jednego, który by mógł się unieść. Ten, który się unosi, o tym mówi Pismo, Biblia, że jeden się uniesie i będzie myślał, że jest Bogiem i usiądzie w świątyni nawet. O, ostatnio czytałem w historii Kościoła i także i niejedno w Biblii. Te ślady szatana i ślady antychrysta, to jest taka sprawa, w to nie wierzy żaden człowiek. On chciał tron, chciał wysoko w górę, do najdalszej północy. Tam chciał swój własny tron ustanowić. Chciał także panować. Chciał także chwałę i tak dalej. Gdy się czyta o wszystkich tych śladach Lucyfera i znajduje się jego całą inkarnację, w to wcielenie, ma się to dosłownie przed oczyma i tylko ślepy nie może tego widzieć. Tylko ślepy nie może tego widzieć. Ale takich istnieje zbyt wiele. To jest ten problem. Duchowo ślepi. Ja nie osądzam przez to. Ja mówię te sprawy tylko z powodu wielkiego bólu. Tutaj Pan chce nam podać jeszcze jedną lekcję. Uczniowie przystąpili do Pana Jezusa i zapytali Go na osobności. To jest dobra sprawa. Oni nie pytali, gdy ta publika tam była, ale oni zapytali Go, gdy byli z Nim sami. Z pewnością nie chcieli też się ośmieszyć przed całym tym ludem. I Mateusz 17, 19. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności. Dzisiaj jesteśmy z Panem całkowicie sami. Dzisiaj nie ma tu niewierzących i ciekawych i półserdecznych. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby z Panem mówić. Z Nim samym. Dzisiaj chcemy Go zapytać, dlaczego my nie mogliśmy tego uczynić, nie mogliśmy tego ducha wypędzić, nie mogliśmy uzdrowić, nie mogliśmy pomóc. On odpowiedział im, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście do tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. My wszyscy ze szczerym sercem mówiliśmy, Panie, Tobie są wszystkie rzeczy możliwe. I jak u Mojżesza 3, gdzieś jest napisane na początku, u Boga, czy to w historii o Abrahamie, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To wiemy nie od dzisiaj. Że Bóg jest wszechmogący, to wiemy już lata. I że Bóg jest w stanie wszystko uczynić, także wiemy. Że Bóg wzbudza z martwych, to uczynił, to wiemy wszyscy. Wierzymy w to, co mówi Pismo. Tutaj nie ma już tego pytania, czy Bóg wszystko jest w stanie uczynić. To jest wyjaśnione. Tam nie ma żadnych pytań. Ale teraz my jesteśmy na kolejce. Chrystus w nas. Bóg w Chrystusie. On powiedział, te dzieła, które ja czynię, nie czynię ja, ale Ojciec, który mieszka we mnie, czyni swoje dzieła. Teraz Chrystus w nas. Nie, że ty i ja tutaj się łokciami przepychamy i tak dalej i czujemy się mocni. To niechby było z dala od nas. Pan mówi, bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić, ale gdy On zajął mieszkanie w nas przez wiarę, to jest faktem. Wtedy ta Boża, żywa wiara jest w Tobie i we mnie. I wtedy mamy to Słowo do przyjęcia. Wtedy mamy to przyjąć i użyć tak, jak jest napisane, że będą wkładać na chorych ręce, będą wypędzać diabły, będą się działy znaki i cuda. Bracia i siostry, wierzcie mi, to należy do tego. A jeśli tego nie ma, tam tego brakuje wtedy. A gdy brakuje, wtedy jeszcze nie jest odnowionym. Ale my słyszeliśmy, że Bóg wszystko odnowi. Zbór Pana jest opisany tutaj w tej Księdze Bożej. I tu jest tak napisane, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście do tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. Pan chciał przez to powiedzieć, absolutnie wszystko jest możliwym. Także ta góra, gdy nakażecie, będzie przeniesiona. Gdziekolwiek powiecie, przenieś się stąd, tam, a przeniesie się. Czy Pan powiedział prawdę? Czy On chciał dać tylko coś lekkomyślne, coś dla dobra? Nie. On chciał uczniom jasno powiedzieć, że te dzieła, które ja uczyniłem, będziecie i wy czynili, bo ja idę do Ojca. Ale ja będę z wami i w was aż do końca świata. Bracia, musimy tą sprawę wziąć sobie poważnie do serca i postawić się temu zadaniu i wyzwaniu Bożemu. Nie możemy tylko się przyglądać. czy podejmować jakieś próby jak inni, ale musimy dać Bogu szansę, aby mógł coś uczynić. I tu jest napisane, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Nie tylko Bóg, ale nie tylko Bogu, ale i nam nie będzie nic niemożliwego. I dlatego on tutaj był rozgniewany i powiedział: o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was nosił? To powiedział Pan tym, którzy są wokół Niego. Jak długo mam z wami wytrzymać? Jak długo Pan już z nami miał cierpliwość? Ja powiem wam wszystkim, nam wszystkim. Podczas tych prawie 6 tysięcy lat. I już ta ludzkość by już dawno przeminęła, już by jej nie było może, ale Bóg w wielkiej swej łasce, swej sprawiedliwości i świętości nie podda się, ale będzie miał cierpliwość z nami. Ale chce nam to powiedzieć i powiedział już, jak długo mam jeszcze z wami wytrzymać, rodzie bez wiary i przewrotny. Przez to wszyscy jesteśmy myślani, w to włączeni. Jesteśmy wierzący i nie wierzymy? Tak, tak to przecież jest, czy nie? Czy jest to inaczej? Czy jest to inaczej? Musimy raz położyć prawą rękę na lewej stronie, całkowicie na sercu i powiedzieć: Boże mój, dlaczego po prostu nie wierzymy tak, jak Ty to chcesz mieć? Oby Pan dzisiaj wieczorem mógł głęboko w duszy naszej zapisać i po prostu powiedzieć, nawet gdy to jest cicho przez ducha, każde słowo, które moje usta wypowiedziały i wasze serce przyjęło w wierze, to ujrzycie wypełnione. Bóg myśli przecież, co mówi i powiedział to, co myślał. To Słowo Boże jest zawsze ważnym, płatnym. Dzisiaj On mówi to samo do ciebie i do mnie. Jak często brat Branham mówił, gdy te biblijne sprawy nam nie towarzyszą, wtedy nie jesteśmy w ogóle biblijni wierzący. To są poważne słowa, ale one z jednej strony muszą nas przytłoczyć, a z drugiej strony nas odbudować. Tak to zawsze jest ze Słowem Bożym. My rozpoznajemy nasze braki i rozpoznajemy także to, że Bóg jest wiernym i że może pomóc naszym brakom. Nie tylko może, ale pomoże. U Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I także nam nie ma nic niemożliwym pozostać. Wszystkie rzeczy są możliwe tym, który wierzy. Niechby Pan nas wprowadził do modlitwy, do wierzącej modlitwy. Objawienie Jezusa Chrystusa, budowa zboru, pełnomocnictwo, dostęp do tego, co jest w Królestwie Bożym. I do tego należą wszystkie obietnice, które Pan nam darował. Niechby one z łaski stały się rzeczywistością. To jest naszą modlitwą. Amen. Panie Boże mój, ja przyłączam się do modlitwy mego brata i jeszcze raz, Panie, i to czynimy my wszyscy, to wszyscy tak robimy. Wierny Panie, to przykazanie miłości Bożej przestąpiliśmy więcej niż wszystkich 10 przykazań razem. Ty wypowiadasz, nowe przykazanie daję wam. A co my uczyniliśmy? I my postawiliśmy się ponad tym, jak gdybyś nie mówił w ogóle do nas. I twoje słowo i przykazanie zostawiliśmy z boku i nie przyjęliśmy tego sercem, tylko głową. I dlatego nie jesteśmy w stanie nic uczynić, co ty nakazałeś. Niechby twoje słowo w naszym sercu stało się boskim objawieniem. Wtedy te klucze Bożego pełnomocnictwa tam w Królestwie Bożym są. O Panie, zakończ nasze obustronne życie, obustronny język, obustronną twarz i naszą niewiarę i to, co wszystko nosimy z sobą. Uczyń koniec, abyśmy się przestraszyli, ale zakończ, aby mógł nastąpić nowy początek. Naucz nas obchodzić się z Tobą, a to obejście z Tobą będzie obejściem się ze sobą nawzajem, bo to, co Tobie czynimy, to czynimy naszemu bratu i to, co czynimy naszemu bratu, Tobie uczyniliśmy. Panie, naszych upadków jest więcej niż nam to pasuje. O Boże w niebie, jak często byliśmy zgorszeniem. Byłoby lepiej, gdyby nas wrzucono do morza. O Boże mój w niebie, ale z kamieniem młyńskim, abyśmy już nie wypłynęli. O Boże mój, jest zbyt wiele pływaków. Dlatego chciałeś zawiesić kamień młyński na szyi. O Boże w niebie, bądź nam łaskaw ku chwale Twego imienia, z powodu Twego słowa, ku chwale Twego imienia. Bądź nam łaskaw. O Panie Boże mój, daj nam tą prawdę, wierność i miłość do Ciebie, do Twego słowa i do siebie nawzajem. Ach, Panie, co możemy Ci powiedzieć? Wierny Boże w niebie, wytrzyma jeszcze z nami. O Boże w niebie, mam nadzieję, że już nie będziemy Tobie tak wiele trosk powodować. Panie Boże mój, bądź mi łaskaw, bądź nam wszystkim łaskaw. Włóż w nas tą wiarę w słowa i pisma. O Boże, daruj nam jeszcze do tego prowadzenie i inspirację Twojego Ducha Świętego. Wierny Panie, Tobie dziękujemy za ten wieczór, który Ty zaplanowałeś, za ten dzień, który Ty uczyniłeś. Panie, z pewnością dałeś nam już wskazówkę na przyszły weekend, bo Twój cały lud się chwieje i potyka i upada przez siebie i przez wszystkie przeszkody. Jesteśmy nędznym ludem, Panie. Wierny Panie, bądź Ty łaskaw. Niechby każdy korzeń gorzkości, nawet to wzdychanie przeciwko braciom, niech będzie zabrany z naszego serca. Bo Ty mówisz przez Jakuba 5 do nas, nie wzdychajcie przeciwko sobie, drodzy bracia, bo przyjście Pańskie jest bliskie. O wierny Boże! I my wyobrażamy sobie, że jesteśmy czymś, Panie. Jesteśmy prochem i popiołem, ale w ten proch i popiół zasiałeś to boskie nasienie i dlatego pozostajemy ciągle jeszcze prochem i popiołem, ale to boskie szanujemy. Uwielbione i wywyższone niech będzie Twoje cudowne i wspaniałe imię. Uczyń z nas porządnych ludzi, Panie, którzy potrafią trzymać język na wodzy. O wierny Boże w niebie, Twoje słowa są życiodajne. O Panie Boże mój, czujemy się przygnębieni i pocieszeni, odbudowani równocześnie, bo wierzymy pomimo wszystko, że Ty dostąpisz Twojego prawa, Twojej woli. Uwielbienie i chwała Twemu cudownemu i świętemu imieniowi Jezus. Amen.